Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. No właśnie, teraz powinienem powiedzieć, jak przystało na influencera motoryzacyjnego. Zaprezentuję Wam teraz mój nowy samochód i wiecie, to będzie McLaren, Ferrari, Lambo, Porsche. No nie. Będzie to używana Kia Stinger, potocznie zwana koreańską Panamerą. I w żaden sposób nie jest mi z tym źle, bo uwielbiam ten samochód. Dzisiaj Wam chcę więcej powiedzieć na temat tego auta. Zarówno o jego zaletach, no bo ma ich całe mnóstwo i pewnie inaczej bym tego auta nie wybrał, ale i również o wadach, bo trochę ich się też znalazło. I nie to, że z perspektywy osoby, która kilka dni pojeździła sobie autem, tylko z perspektywy osoby, która tym autem zrobiła kilkanaście tysięcy kilometrów. I wiem jedno, to auto jest mocno niedocenione i to też mnie w tym wszystkim zastanawia. Bo tak, debiutowało w 2017 roku, głównie nastawiano się, że będzie się sprzedawała odmiana 2.0 turbo benzyna 255 koni, bądź diesel 2.2 CRDi 200 koni, ale nie. Jak na przykładzie Mustanga głównie sprzedawała się taka odmiana jak tutaj, czyli wersja GT 3.3 V6 podwójnie uturbiona 370 koni. Oczywiście to auto było krokiem do przodu względem chociażby Kia Optimy i zarówno pod kątem wizualnym, jak i pod kątem aspektów technicznych. To dlaczego w 2021 roku sprzedano więcej Ferrari F8 Tributo aniżeli Stingerów? Dzisiaj się nad tym wszystkim zastanowimy, bo uważam, że naprawdę to auto jest mocno niedocenione, chociaż w sumie powoli powinniśmy zacząć mówić o nim w formie przeszłej, bo owszem, nadal jest w produkcji, ale raczej mówi się, że już powoli zaczyna się sprzątać fabrykę, gdzie Stinger jest produkowany. I będzie główne nastawienie na odmianę elektryczną EV6 w odmianie GT i spalinówki. Pożegnamy. Zapraszam na odcinek. No, tak mniej więcej się prezentuję. Już Wam wytłumaczę, jak wyglądała droga dedukcji do zakupu tego samochodu. No pierwsza rzecz, zastąpił miejsce w garażu po BMC 6. Szóstkę miałem blisko 3 lata, można powiedzieć, że najdłużej w swojej historii, jakie auto posiadałem, ale chciałem pewnej odmiany. Różne opcje brałem pod uwagę, włącznie z Yarisem GR, ale Stinger wydawał mi się taką opcją bardziej neutralną. Jest pazur, bo jest moc, ale i też są gabaryty, że spokojnie można sobie na rodzinne wakacje tymże autem wyjechać. Nie zmienia to faktu, że znalezienie łatwego egzemplarza nie jest łatwe. Tym bardziej, że mamy bardzo dużo samochodów ze Stanów z niewiadomą historią pochodzenia. To jest opcja z 2019 roku, Polska, salon bezwypadkowy. Jedna z ostatnich sztuk, które udało się w Polsce kupić, zapewne bez GPF-u, czyli nie ma obniżonej mocy, jak i osiągów. Wydaje mi się, że chyba w dosyć odważnych barwach, szczególnie patrząc na ten niebieski kolor i bordowe wnętrze. Chociaż bardziej odważnym jeszcze jest ten kolor pomarańczowy, który można było na Stingera zamówić w późniejszym roku produkcyjnym. Ale nie zmienia to faktu, że na pewno jest to auto ze swojego rodzaju pazurem. Jeżeli ktoś kojarzy moje social media, czy Facebooka, czy Instagrama, powie: Waldek, ale ty już identycznym Stingerem jeździłeś. No, jeździłem, tylko to był Stinger mojego serdecznego przyjaciela, już świętej pamięci, Mirka, który też go kupił w 2019 roku. Różnił się tylko tym, że miał szklany dach. I argumentem przemawiającym za zakupem Stingera w odmianie GT było to, że Stinger Mirka nie miał lekko. Kilka razy na Nürburgringu, na torze Łódź obstawiam, że jakieś 7-8 tysięcy kilometrów, w Toruniu pewnie około 3-4 tysięcy kilometrów, Autodrom Pomorze zaliczony, Tor Poznań zaliczony, to auto, jak dobrze pamiętam, jeszcze w zeszłym roku miało około 100 tysięcy kilometrów i w sumie nic się z nim nie działo. Więc to też była swojego rodzaju taka karta przetargowa, że Koreańczycy nie tylko tworząc nowe konstrukcje, sprawdzają je na klientach, ale widać, że są pewni tego, co oferują. No, to kilka słów o wyglądzie, oczywiście w telegraficznym skrócie, bo już w polskich mediach było bardzo dużo na ten temat powiedziane, więc co tutaj bić pianę? Powiem tyle. Widać, że Koreańczycy mocno odrobili lekcje po takich modelach z lat 90. jak Kia Pride, Shuma, Sefia, które były dosyć nijakie, postawili na naprawdę odważny wygląd. Obła sylwetka sprawia, że tego auta trudno pomylić z jakimkolwiek innym modelem, szczególnie teraz, w tym momencie, gdy bardzo często producenci tylko i wyłącznie wymieniają się znaczkami. Mimo wszystko Stinger jest w tym zestawieniu unikatowym. długa linia, bo mamy 4,8 metra długości, więc jest to taki segment D, a nawet D+. Rozstaw osi 2,8 metra, spokojnie i z przodu i z tyłu można siedzieć. To, co mi się na pewno nie podoba w wyglądzie, to ten pasek tutaj boczny na tej lampie. Mam takie wrażenie, jakby po prostu projektant wstawał na kawę i mu się tak rysło długopisem i tak to trafiło do produkcji. Tył naprawdę jest zadziorny, mamy tutaj 4 końcówki wydechu, ale co najlepsze, one mogą być również w odmianie GT Line, więc po tym na pewno GT-ka nie rozpoznamy, ale GT-ka możemy rozpoznać chociażby po hamulcach Brembo i dosyć takich specyficznych felgach 19-calowych. Z przodu dynamika, światła LED-owe też założone. To, co mnie osobiście irytuje, tak z przodu fajnie, że jest ten wlot, tak tylne wentylowanie sprawia, że tu zbiera się bardzo dużo brudu i nieraz widać to właśnie po tej bocznej części. Oczywiście współpracując z marką Michelin założyliśmy tutaj nowość, czyli opony Pilot Sport 5. Z przodu jest rozmiarówka 225x40x19. Testuję te opony, bardzo fajnie dają sobie radę na mokrym. O, i ten symbol tych opon, niczym taki zamsz tutaj przygotowany. Z tyłu mamy szersze opony, mamy 255x35x19. I ta antena od CB Radia, ja nie wiem czemu na autostradzie tak wszyscy jakoś zwalniają, jak widzą Stingera. Co myślicie o tej konstrukcji? To teraz kilka słów wewnątrz. Mówiłem, że tak trochę agencyjnie wygląda wewnątrz. Jedną rzecz, na którą pragnę zwrócić uwagę, to fotele. Muszę przyznać, że tak, to auto ma 73 tysiące kilometrów i wiem jedno, tapicerka z perforowaną skórą w Stingerze zachowuje się zdecydowanie lepiej, aniżeli w moim XC90 po 40 tysiącach kilometrów. Kierownica również nie ma żadnych większych przetarć, ale na przykład takie elementy jak to chyba pseudo-aluminium, bo takie ciepłe, tutaj są już takie, czy to od kluczy, czy od czegoś, widać odkształcenia. Oczywiście też jest sporo piano black, więc to pewnie Bartkowi Urbanowi by się mocno nie spodobało. I ma rację, bo się mimo wszystko palcuje. Tutaj jest tapicerka a la skórzana, że to tak określa, ale wszystko jest miękkie, miłe w dotyku. Powiedzmy, że nie trzeszczy, spokojnie można jeździć. Wiadomo, Korea, więc nie wszystko złoto, co się świeci i nie wszystko aluminium, co plastikiem na wzór aluminium, ale jakby nie patrzeć, ten minimalizm wewnątrz i to spasowanie tych elementów sprawia, że naprawdę w tym aucie można się czuć komfortowo, a tym bardziej pozycja za kierownicą jest niezwykle ergonomiczna. To tyle wewnątrz, zajrzyjmy pod maskę. No dobra, zatem o silniku. Od razu przyznaję się bez bicia, nie miałem okazji nigdy jeździć dieslem 2.2 CRDi 200-konnym, ale benzyną 2 litry turbo 255 koni jak najbardziej miałem okazję jechać i jest to dobry silnik, w zupełności wystarczający do tego auta. Oczywiście, gdy miałem okazję przesiąść się do 3.3 V6 podwójnie uturbionego o mocy 370 koni, no jasne, ten silnik jest lepszy zarówno w teorii, jak i na papierze, ale co ciekawe, większość marek w ostatnich latach wycofuje jednostki V8, V6, robi R3, R4, podwójnie uturbione, jakieś wtyczki, inne wynalazki. A Kia w swojej ofercie wyrzuciła 2 litry turbobenzynę, wyrzuciła diesla 2.2 CRDi i zostawiła 3.3 V6 na chwilę obecną. Zatem jak się to ma, jeżeli chodzi o parametry? Oczywiście niedługo pojadę na hamownię, więc zobaczymy, ile koni zostało po 70 tysiącach kilometrów, ale jeżeli chodzi o założenia techniczne, mamy 370 koni, wersja bez GPF-u, z GPF-em ma 366, mamy 510 Nm i co ciekawe, te 510 Nm uzyskiwany jest już od 1300 obrotów na minutę, więc bardzo nisko ten silnik atakuje. Mamy 8-obiegową skrzynię automatyczną, która jest taka 7 na 10, że określę, jest w miarę szybka, ale powiedzmy, że do dwusprzęgłówek czy do skrzyń z BMW jeszcze jej troszeczkę w tym wszystkim brakuje. Może to jest kwestia sterowania skrzynią. Auto do pierwszej setki przyspiesza w czasie 4,9 sekundy, więc wynik całkiem niezły, znaczy bardzo dobry. Waży tonę 800, więc ni dużo, ni mało, mniej więcej tyle, ile nowa BMW M3, no i maksa ma 270. Na niemieckiej autostradzie sprawdzane 274 brutto to auto jechało. Naprawdę żwawo się zbiera z każdych obrotów. Przeglądy w tym aucie, a już kiedyś o tym odcinek nagrywałem, jak utraciłem gwarancję na Kia Stinger. Taki był tytuł odcinka, możecie go znaleźć u mnie na YouTube albo tutaj też go podlinkuję. Kia wymaga, by przeglądy przy benzyniakach robić co 10 tysięcy kilometrów. Najczęściej przeglądy robimy co 30 tysięcy kilometrów. Większość marek tak robi, bardzo rzadko, nawet kiedy co 20 tysięcy kilometrów, bardziej silniki wysokoprężne, a przy 3.3 GT trzeba robić co 10 tysięcy. Owszem, jest to pewien patent na 7-letnią gwarancję, bo jednak jakiś budżet się w tym wszystkim zbiera. Przeglądy nie są jakieś mega drogie, powiedzmy, że poniżej 1000 zł, chyba że są to przeglądy, tak jak miałem na 60 tysięcy kilometrów, gdzie był to przegląd z wymianą świec, gdzie świece kosztowały 700 coś złotych, więc powiedzmy, że nie ma tragedii, ale nie wolno spóźnić się nawet o 1 km. To już na lawecie trzeba auto przywieźć, bo z automatu utracimy gwarancję i będzie trzeba pisać czynny żal o przywrócenie gwarancji. Tak jak to było na moim przykładzie, gwarancja została przywrócona, ale z pominięciem silnika. Zaraz po ostatniej wymianie oleju dolałem też, o, tutaj mem. Cerateka Liquimoli. Wiecie, jak to jest z tego typu preparatami? Bardzo ciężko czasem wierzyć na ładne oczy, że to tak się mówi. Czy to przy olejach, czy przy dodatkach do olei silnikowych. Trudno nawet byłoby to wyczuć. Najlepiej było mieć dwa identyczne auta, jedno z drugie bez, przejechać nimi 200 tysięcy kilometrów i mieć porównanie. No ale kto w normalnych warunkach mógłby coś takiego zrobić? Ja pierwszą próbę z Ceratekiem wykonywałem w zeszłym roku na przykładzie mojej Skoduni z milionowym przebiegiem, gdzie przyznam szczerze, byłem pozytywnie zaskoczony, bo byłem w stanie dwa parametry sprawdzić, a trzeciego nie. Ale już tłumaczę dalej, o co w tym wszystkim chodzi. Jeden parametr, który sprawdzaliśmy, to był pomiar głośności silnika i faktycznie po wlaniu Cerateka, czyli tu mikrocząstek ceramicznych, które tam wypełniają i tworzą swojego rodzaju film pomiędzy elementami metalowymi, żeby zmniejszyć te starcie, udało się uzyskać od mniej więcej 2 dB mniejszą głośność jednostki silnikowej. I druga rzecz, poprawiła się kompresja, czyli było lepsze uszczelnienie tego silnika. A trzeciej rzeczy, której nie mogłem zbadać, no to w sumie tarcia. No, palec by musiał między cylinder włożyć. Ale Liquimoli podesłało mi ostatnio wyniki badań w niezależnym laboratorium. Tutaj Wam je w tym momencie publikuję, które pokazują, jak to wygląda na przykładzie samochodu z, jak i bez zalanego Cerateka. Mniej więcej Ceratek otacza nasz silnik taką pełną kontrolą do 7000 km, ale wystarcza na mniej więcej 50 tysięcy km ta ochrona i tutaj należałoby tę modyfikację wtedy powtórzyć. Co ciekawe, nie jest to droga rzecz i przy kij co czwartą wymianę, czy co piątą wymianę oleju bez problemu można to wlać, żeby też przedłużyć żywotność silnika, bo umówmy się szczerze, jest to motorownia dosyć wysilona, aczkolwiek bardzo przyjemna, jeżeli chodzi o jazdę. Ten, kto testował, niech podzieli się, jak to wyglądało na jego przykładzie. Ach. To teraz o samych wrażeniach z jazdy. Pozycja za kierownicą jak najbardziej dobra, z tyłu też nie ma problemu. Jak na mnie przy wzroście 1,80 m bez najmniejszego problemu sobie radzę, żeby sobie zasiąść na tylnym miejscu, chociaż przyznam szczerze, nigdy nie podróżowałem na tylnej kanapie. Z wyposażenia jest tu wszystko, włącznie z podgrzewanymi fotelami z przodu i z tyłu, z wentylowanymi z przodu, z nawigacją, z LEDami. Android Auto i innymi wynalazkami. Ale na przykład z takich bardziej absurdalnych rzeczy, tryb jazdy autem, czyli Eco, Comfort, Sport, auto zapamiętuje po zgaszeniu silnika. Ale Auto Holda, czyli ten automatyczny hamulec ręczny przy skrzyni automatycznej, już nie. A to mimo wszystko naprawdę bardzo przydatna funkcja. Podczas najbliższej wizyty w serwisie zapytam się, czy da radę to zmienić. Co do wspomnianych wcześniej trybów jazdy. W tym aucie jest twardo. Musimy mieć tego świadomość, ale w porównywalnych samochodach, nie wiem, w BMW 4, Gran Coupe, czy chociażby Audi A5, również miękko nie jest. Czuć różnicę między stylem komfort a sport, bo zmieniając te tryby jazdy w odmianie GT zarówno zmieniamy tryb pracy silnika, ale i również nastawów zawieszenia, chociażby też układu kierowniczego. Czuć różnicę, ale nawet w trybie komfort nie będzie mega idealnie dla tych, którzy lubią taki salonowy styl jazdy. Mamy tryb jeszcze Sport Plus, gdzie zdejmujemy sobie kagańce z samochodu i wtedy też słyszymy i w sporcie, i w Sport Plus taki dźwięk z głośników wspomagający wydech, bo wbrew pozorom sam wydech w sobie, mimo tych czterech końcówek, on nie strzela. Owszem, jest głośniejszy, ale strzałów tu nie ma. To nie jest żaden Akrapowicz w tym wszystkim. Jeżeli chodzi o styl eko, jest minimalnie zauważalna różnica, jak i również to, że trudniej się naciska na pedał gazu i mamy też taki tryb jak tryb smart. W teorii tryb, który ma się uczyć stylu naszej jazdy i do dziś nie wiem, o co w tym trybie chodzi, bo on się nie uczy stylu mojej jazdy, może po prostu ja źle jeżdżę. Podczas jazdy tym autem za kierownicą, bo głównie skupiam się tutaj na pozycji kierowcy, muszę stwierdzić i zwrócić uwagę na jedno. To sztywne zestawienie zawieszenia plus nastawów układu kierowniczego, który jest niesamowicie bezpośredni, każdy najmniejszy ruch sprawia, że faktycznie to auto już od razu szuka swojego miejsca na drodze. Sprawia, że czujemy się w pewien sposób pewnie kierując tym autem, ale z drugiej strony musimy też zwrócić uwagę na jedno, że czasem się wydaje, że ten układ jest aż zbyt bardzo bezpośredni do codziennej jazdy. Co ciekawe, jak patrzę na opony z przodu, mimo że są zgodne z homologacją, uważam, że tam powinny być 235, bo jednak te opony na tych felgach tak mimo wszystko schodzą się bardziej do wewnątrz. Jeżeli chodzi o spalanie, bo o tym też jeszcze nie mówiłem, średnie mam mniej więcej 10,5 litra i uważam, że jest to dobry wynik jak na gabaryty, jak i osiągi tego samochodu. Na autostradzie przy 140 km na godzinę powiedzmy, że możemy zejść do mniej więcej 9,5 litra, ale to średnie będzie się utrzymywało mniej więcej między 10 a 11 w mieście, szczególnie w warunkach zimowych, bliżej 12, 13, a nawet 14 litrów. Tutaj pewnych rzeczy nie przeskoczymy. To, co na minus na pewno zapisuję w tymże aucie, to to, że uważam, że jest ono niedostatecznie wygłuszone. Szczególnie przy wyższych prędkościach autostradowych, wbrew pozorom jest głośno w środku. Trochę pochwaliłem, trochę pomarudziłem, no, raczej bardziej skłaniałem się ku chwaleniu z tego względu, że pewnie inaczej bym tego auta nie wybrał. Na pewno ten samochód mi się podoba. Na pewno jest to linia, która jest swojego rodzaju ponadczasowa. Na pewno ten silnik 3.3 V6 jest to jednostka, która spełni oczekiwania nie jednej osoby. Zapewne niedługo też zrobię odcinek, gdy będziemy pokazywali, jak robimy mapę w tym aucie, bo mało kto potrafi zrobić mapę do Stingera 3.3 V6. Znaczy, jak zrobi, to będzie miał 15 koni przyrostu i pojawią się problemy z silnikiem, a ja będę chciał pokazać tak to trochę też od drugiej strony. Dajcie znać, co Wy w ogóle myślicie o Stingerze, czy to w zwykłej odmianie GT Line, czy chociażby takim GT-ku, czy to auto ma rację bytu, bo w moim przekonaniu, no szkoda, że niedługo będzie ze sceny schodziło, ale mało co teraz spalinowego już pozostaje. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!